Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, to nasze ostatnie spotkanie. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby kierował naszymi sercami, naszymi umysłami. Prośmy Ducha Świętego, aby dał nam światło, właściwe światło do tego, byśmy przyjęli słowo prawdy, które nam daje. I cały czas myślą przewodnią naszych rozważań są słowa świętego Pawła: wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. W Ewangelii Jana w innym miejscu Pan Jezus powiedział tak: zachowajcie, trwajcie w nauce mojej, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Trwać w Jezusie Chrystusie, zakorzenić się w Nim, przylgnąć do Niego, to jest istota znania, poznania i zachowania Jego nauki. Kwestia zaufania, kwestia zawierzenia, kwestia całkowitego oddania się, tak wielkiego, że stajemy się narzędziem w rękach Pana Boga. I zobaczcie, zły duch miesza i deformuje naukę pańską. Zły duch nigdy nie pozwoli nam, żebyśmy pojęli, czym jest ta nauka pańska. Święty Paweł w którymś miejscu pisze, że zły duch może przyjąć postać anioła światła. I nawet na początku swego działania może nas kusić ku dobremu. Tak, pokazywać nam, że jak to zrobić, to będzie dobro. Ale nigdy zły duch nie będzie nas kusił do prawdy. Do tego, żeby prawda zakrólowała w naszym życiu. Żeby prawda była u początków. Bo on jest nieprzyjacielem prawdy. On jest ojcem kłamstwa. I będzie działał, bo chce, żebyśmy poszli w kierunku kłamstwa. A wiecie, że dzisiaj najlepszym jego narzędziem to są półprawdy, które sieją spustoszenie, bo są tak naprawdę całym kłamstwem. Zły walczy, bo wie, że nasze przylgnięcie do Pana Jezusa, że nasze wtulenie się w Pana Jezusa sprawi, że dojdziemy do prawdy, że poznamy prawdę. Nie tylko w wymiarze wiedzy, że będę wiedział, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe, ale przede wszystkim, że spotkamy Pana Jezusa. A to jest największe niebezpieczeństwo dla złego ducha. Bo jak spotkamy Pana Jezusa, to będziemy znać prawdę, nawiążemy więzi z prawdą i będziemy według niej żyli. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. To jest jedno z narzędzi, które daje nam Bóg. Jak nie mamy prawdy, to jesteśmy nadzy. To jesteśmy nadzy i tak stajemy do walki. Czyli z góry jesteśmy skazani na przegraną. I oczywiście, jak już poznamy prawdę, to ta prawda nas wyzwoli. A przecież o to chodzi. Idzie o to, żebyśmy żyli w wolności. W wolności, która wypływa z poznania Pana Jezusa i z odnalezienia w Jezusie Chrystusie prawdy. W tej dokładnie kolejności. Nie ma prawdziwej wolności bez prawdy. Nie ma prawdy bez trwania w nauce Jezusa Chrystusa. A zobaczcie, co dzisiaj robi świat. Świat dzisiaj przeskakuje do wolności. I mówi tylko o wolności, jakże mało mówi o prawdzie, a jakże prawie wcale nie wspomina o tym, że podstawą prawdy jest poznanie Jezusa Chrystusa. I potem się nie dziwmy, że takie, a nie inne owoce samowoli, a nie wolności w naszym świecie są. Piotr apostoł, który przylgnął do Pana Jezusa, znamy jego historię, poznał prawdę i stał się wolnym. Zauważcie, kiedy odkrył, że zdradził Pana Jezusa, że się go zaparł, to nie zarzucił sobie pętli na szyję, ale oddał swoje ręce, oddał swoje poranione serce, poranione życie w ręce Jezusa. Zapłakał nad tym, że się go zaparł, a zaparcie jest niczym innym jak kłamstwem, jak wyparciem się prawdy, i doznał uwolnienia. I doznał wolności, do której nas Pan Jezus wzywa. Natomiast Judasz i Piłat reprezentują odejście od tego, który jest prawdą. Cóż to jest prawda? Pyta Piłat w czasie procesu. Ma w rękach dowody, że oskarżenie jest fałszywe. Wie, że go skazali przez zawiść i nic nie robi. Posiada też środki, aby prawdę obronić i nic nie uczynił. Oczyszcza tylko samego siebie. Ma spokojne i czyste sumienie. Czyste, bo nieużywane. Judasz, jak mówi ewangelista Mateusz, w pewnej chwili się opamiętał, ale opamiętał się tylko na chwilę, bo w końcu poszedł i się powiesił. Poszedł za kłamstwem. Poszedł za namową ojca kłamstwa. Bo moi drodzy, tam, gdzie nie ma prawdy, tam króluje śmierć. Wodzi nas zły duch na pokuszenie. Wodzi za nos i przeinacza fakty. My widzimy białe, a on mówi, że to jest czarne. My widzimy dobro, a on mówi, że to jest zło. My widzimy zło, a on nam przekonuje nas, że to jest dobro. Tak działa zły duch, ojciec kłamstwa. I dlatego, moi kochani, trzeba nam przylgnąć do Pana Jezusa. Trzeba nam uznać Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Bo tylko tak naprawdę On jest nam w stanie powiedzieć prawdę o nas samych, o naszym życiu i o naszej śmierci. Nikt inny, tylko On jest w stanie nam objawić prawdę. Bo dla Pana Jezusa tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Jego myśl, Jego słowo i Jego dzieło stanowią coś jednego. On nie miłuje słowem i językiem. On miłuje czynem i prawdą. A dzisiaj owocem tego piłatowego pytania, cóż to jest prawda, z taką lubością cytowana przez wielu ludzi w dzisiejszym świecie, jest panoszący się w świecie wygodny i bezmyślny relatywizm. Czyli właściwie nie ma nic pewnego, nie ma nic stałego. Jednego dnia wołamy w tłumie Hosanna synowi Dawidowemu, a następnego z tym samym zaangażowaniem krzyczymy ukrzyżuj go. Na tym polega relatywizm. Dzisiaj piąte przykazanie obowiązuje, a jutro, jak trzeba dokonać aborcji czy eutanazji, to już nie obowiązuje. Dzisiaj przykazanie nie kradnie obowiązuje, ale jutro, jeśli chodzi o mnie i przecież to nie moje, to już nie obowiązuje. Na tym polega relatywizm kłamstwa, które wkrada się nieustannie w nasze serca. Oczywiście trzeba tu dołożyć też całą teorię niewinnych kłamstewek. Nie ma takich. Kłamstwo jest wykroczeniem przeciwko prawdzie. Jest raną zadaną prawdzie. I obojętnie, czy to jest rana mała czy duża, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że każda może być śmiertelna, jak w odpowiednim czasie nie zareagujemy. Jak żyje prawdą o mym byciu, w mym byciu wyznawcą Chrystusa? On powiedział o sobie, że jest prawdą. Jak żyje Jezusem Chrystusem, który jest prawdą? On jest głową Kościoła, a ja jestem częścią tego Kościoła. Nie stoję z boku, bo jeśli stoję z boku, to nie ma mnie w Kościele. Jestem poza Kościołem. Pozwalam na naśmiewanie się z Chrystusa i Kościoła? Jak reaguję, kiedy wokół mnie pluje się, naśmiewa się z Jezusa Chrystusa, szydzi się z Niego w niewybredne sposoby? Ja chrześcijanin, ja człowiek prawdy, człowiek, który jest wezwany do tego, żeby żyć prawdą, żeby jej szukać. A może pozwalam się manipulować, tak jak tłum w Ewangelii, który podburzony przez arcykapłanów i starszych ludu zaczyna krzyczeć: ukrzyżuj go, zabij go, krew jego na nas i na nasze dzieci. A może też trwam w uporze, który nie pozwala mi się otworzyć w pełni na naukę pańską, na to, żeby przygnąć do Pana Jezusa. Zawsze jest zastanawiające, że kiedy jest proces, to w pewnym momencie Pan Jezus pytany milczy. Już nic nie mówi. Zastanowiłeś się, dlaczego milczy? Przecież doskonale znamy prawo, o tyle o ile znamy, że gdyby otworzył usta, to wszyscy oskarżyciele zostaliby przez Piłata skazani na śmierć, ponieważ jednym zdaniem by mógł wykazać, że to wszystko jest farsa, że to wszystko jest kłamstwo. A wtedy prawo było bardzo jasne. Jeśli oskarżyciel oskarżał kogoś o jakiś czyn, którego karą była śmierć, i wykazano fałszerstwo oskarżenia, kłamstwo, to ten, który oskarżał, ponosił śmierć. Nie było litości. Skoro oskarżasz kogoś i grozi mu śmierć, i to jest kłamstwo, ty poniesiesz taką karę. Pamiętacie, niedawno, na początku tamtego tygodnia, była historia Zuzanny. Tak samo było. Oskarżono ją o czyn, za który groziła jej śmierć. Daniel wykazał, że to było kłamstwo, oszczerstwo, i ci, którzy ją oskarżyli, zginęli śmiercią przez ukamienowanie, tak jak miała zginąć Zuzanna. Myślę, że gdybyśmy o tym pamiętali, to w wielu przypadkach byśmy milczeli, zamiast otwierać usta. Czasami właśnie w imię prawdy trzeba zamilczeć, żeby kogoś nie skazać na śmierć. Bo prawda nie ma zabijać. Prawda ma przywracać do życia. To, co robi Pan Jezus. Czy Pan Jezus walczy o prawdę? Nie. Pan Jezus nie walczy o prawdę. Pan Jezus żyje prawdą. Przyszedłem pełnić wolę Ojca. A kiedy już wisi na krzyżu w agonii, szepcze: w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Niech się spełni, Ojcze, Twoja prawda w moim życiu. Pamiętacie, że nie boi się Pan Jezus podejmować trudnego dialogu w ogrójcu. Ojcze, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Ja wiem, że to jest kielich prawdy. Ja wiem, że tak trzeba, ale jeśli to możliwe. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Moi drodzy, prawda jest nam niewygodna, dlatego, bo zawsze jest po środku. A jak coś jest po środku, to nam przeszkadza. Jak coś stoi na środku, to nam przeszkadza, bo musimy obejść, musimy się zastanowić, możemy się o nią potknąć. Prawda Chrystusowa, dopóki nie będzie przyjęta całym sercem, całą duszą, zawsze będzie nam niewygodna. I dlatego, kiedy Pan Jezus objawia nam prawdę, to nie po to, żeby nas zabić. Zobaczcie, jak Pan Jezus delikatnie, ale jednoznacznie rozróżnia między grzechem a grzesznikiem. Historia kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Kiedy przyprowadzają ją i mówią: Panie, Mojżesz kazał takie kamienować. Złapaliśmy ją na grzechu. Trzeba ją ukamienować. Co o tym sądzisz? A Pan Jezus milczał. Gdyby otworzył usta, by ją ukamienowano. A kiedy oni się napierali jeszcze bardziej, to on im powiedział: jeśli kto z was jest bez grzechu, niech weźmie kamień, niech pierwszy rzuci. I wszyscy odeszli. I kiedy Pan Jezus podniósł oczy, zobaczył, że nikogo nie ma, że na środku stoi kobieta i pyta się jej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? Ona mówi: Panie, nie ma ich, odeszli. Zawstydzili się i poszli. ale ja jestem przed Tobą, ja grzesznica, ja, która popełniłam grzech. Wszyscy odeszli zawstydzeni, a przecież mogli uderzyć. I wielu prawdopodobnie by to zrobiło, gdyby nie wsłuchali się uważnie w słowa Pana Jezusa. I co Pan Jezus zrobił? Rzekł do niej: i ja Ciebie nie potępiam, bo potępienie zamyka drogę. Potępienie nie pozwala na nawrócenie. Potępienie nie pozwala, żeby przebaczenie weszło do serca. Ale zobaczcie, Pan Jezus, mówiąc do niej: nie potępiam, nie powiedział, że nie przejmuj się, dziewczyno, zdarzyło się, to nic takiego wielkiego, możesz się naprawić. Nie. Mówi do niej wyraźnie: idź, ale nie grzesz więcej. Nie zgadzam się z Twoim grzechem, bo każdy grzech to jest forma kłamstwa, rany zadanej prawdzie. Dlatego nie zgadzam się z grzechem. Odrzucam ten grzech. Niszczę go swoją mocą, mocą swojej krwi. Myślę, że odeszła i była wolna. Odeszła, ponieważ przylgnęła do Pana Jezusa. Odeszła, ponieważ przez to poznała prawdę o Bogu i o sobie. I była wolna, bo Jezus dotknął jej serca. Prośmy Maryję, która żyła w prawdzie i która żyła prawdą na tej ziemi, aby nas tego uczyła. Abyśmy się nie bali prawdy w naszym życiu. Bo nawet jeśli ona kosztuje, to daje nam coś, o czym każdy z nas marzy. Prawdziwą wolność, bez której tak naprawdę nie możemy się rozwijać. Niech Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, uczy nas tego przygnięcia do Niego. Uczy nas umiłowania prawdy. Uczy nas stawania się wolnymi. I moi drodzy, dzisiaj kończymy nasze rozważania. Bóg jest wzorem, według którego zostaliśmy stworzeni. Bóg jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Bóg jest miłosierdziem rozlewającym się na ludzkość z przebitego serca. Bóg jest życiem, które płynie ze śmierci. Bóg jest prawdą przynoszącą wolność. Bóg jest miłością. Wszystko to zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie, który do końca nas umiłował, który jest obrazem Boga niewidzialnego, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Wielki tydzień, a szczególnie dni Triduum Paschalnego, są objawieniem tych prawd, które przez te 6 tygodni rozważaliśmy. Oby Ojciec znalazł nas godnymi uczestnictwa w tajemnicy swego Syna Jednorodzonego. Obyśmy umieli zaczerpnąć z tej nieogarnionej pełni, obyśmy poznali do głębi i pokochali całym sobą i naśladowali w codzienności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.